Deszcz pojawił się. Cieszę się, że chociaż jeden dzień będziemy mogli spędzić wspólnie na rozważaniu dobrego słowa prawdy. Oczywiście przywożę serdeczną, braterską miłość od zgromadzeń, które usłyszałem, od mojej najbliższej rodziny, od poszczególnych braci naszego zgromadzenia katolickiego, z którymi rozmawiałem, że będę tutaj w Wałbrzychu. Oczywiście rozmawialiśmy o trzydniowym pobycie, ale pozdrowienia były na trzy dni, czyli są jeszcze bardziej skondensowane w jednym dniu. Tą miłość pozostawiam wśród was. Brat Zelent, siostra Zelent, profesor Zelentowie, pozdrawiam was serdecznie z Bytomia. No, ostatnio brata Zelenta też w niekorzystnych warunkach zastałem, bo w szpitalu, no, ale z tego co wiem, przynajmniej jest chociaż na przepustce w domu na święta. Możliwe, że po świętach będzie musiał wrócić ze szpitala. Braterstwo Strojnie również przesyłają wam pozdrowienia. No i to jest ten bagaż, który chcę zostawić wśród was. Bagaż pozdrowień, miłości i sympatii braterskiej oraz życzeniami opitej łaski w osobie pańskiej.
Dziękuję.
Drodzy braterstwo, temat nasz, który będziemy rozważali, a myślę, że zajmie on nam rozważania dzisiejszego całego czasu, który przeznaczymy na nasz wspólny pobyt, to rok potopu. A więc będziemy rozpatrywać typ i antytyp roku potopu. Być może już spotkaliście się teraz z tymi myślami, a więc będzie to dla was przypomnienie. Rad Russell wskazuje nam, że Pismo Święte podaje dwie różniące się części typów łączących się z doświadczeniami Noego i jego rodziny. A więc pierwsza z tych części to dni przed potopem. I czytamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, tam nasz Pan wspomina o tych dniach. 24 rozdział Ewangelii Mateusza od 37 wiersza. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Wiemy, że powinno być słowo obecność. Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, pili, ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie, tak i będzie obecność, czy to tutaj poprawnym tłumaczeniem, obecność Syna Człowieczego. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, podobnie nam tą sprawę przedstawia. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 26 i 27 wiersz. A jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia i przyszedł potop, a wytracił wszystkie. A więc to jest ta pierwsza część doświadczeń Noego i jego rodziny, a więc dni przed potopem. W zasadzie o tych dniach niewiele wiemy. Niewiele wiemy o tych dniach, o tych literalnych dniach. Natomiast nieco więcej Pismo Święte nam, oczywiście w kontekście tych słów, które odczytaliśmy, przedstawia na temat dni antytypowych, dni przedpotopowych. I oczywiście jest druga część doświadczeń Noego i jego rodziny i tutaj już możemy mówić o dniach potopu, więc pierwszy był okres przed potopem, natomiast drugi okres jest to już czas potopu. Powiedzieliśmy, że był to rok potopu. I oczywiście za chwilę sobie tą sprawę bardziej rozwiniemy. Natomiast pragnę w tej chwili odczytać słowa apostoła Piotra z jego pierwszego listu. Trzeci rozdział, 20 i 21 wiersz. Trzeci rozdział pierwszego listu Piotra, 20 i 21 wiersz. Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, którym mało, to jest 8 dusz, zachowane są w wodzie. Czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas, nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W czwartym tomie Nazywatelstwo brat Russell daje nam obszerne wyjaśnienie odnośnie pierwszego obrazu, to jest dni przedpotopowych, tak jak powiedziałem, szczególnie w kontekście antytypu tych dni, my możemy dostrzec pewne szczegóły tych dni przedpotopowych. I właśnie w tymże czwartym tomie brat Russell daje nam obraz tegoż antytypu, czyli okresu przed uciskiem Dnia Pańskiego. Prawda, że te dni Noego przedpotopowe, one pokazują sytuację, jaka będzie, a my powiemy inaczej, jaka jest dzisiaj na świecie w okresie przed uciskiem Dnia Pańskiego, przed jego apogeum, przed jego najwyższą formą, której oczywiście spodziewamy się i którą oczekujemy. Świat nie ma nas o tym najmniejszego pojęcia. Zachowuje się tak, jak wówczas podczas dni Noego, dni przedpotopowych oczywiście. No i wydawałoby się bardzo logicznym posunąć się dalej w myślach i przyjąć, że jeżeli ten okres przedpotopowy Noego reprezentuje nam dni tuż przed uciskiem Dnia Pańskiego, no to już sam potop, same dni potopu powinny nam tam tenże ucisk pokazywać właśnie w typie. Ale oczywiście fakty, które my tutaj postaramy się wykazać, będą pokazywały, że inny jest antytyp roku potopu. Że pomimo, iż dni przedpotopowe reprezentują nam okres i tu Pan wyraźnie się do tego odniósł, czytaliśmy to zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza, gdzie tylko odniósł się do dni przedpotopowych. Weźmy to pod uwagę, że nie powiedział nic o potopie. Jako za dni Noego, jedli, pili, ożeniali się, za mąż wydawali, tak będzie i obecność Syna, prawda? I widzimy, że do tych dni się odniósł nasz Pan, pokazując odniesienie do dni przed uciskiem Dnia Bożego, Dnia Gniewu. Natomiast antytyp samego roku potopu będziemy starali się właśnie wykazać w tej lekcji. I wracając myślami do listu apostoła Piotra, który powyżej cytowaliśmy, tutaj apostoł Piotr zdaje się podawać bardzo ciekawą myśl. Oczywiście myśl podchwyconą przez niektórych z braci innych ugrupowania Ludu Bożego. I on tutaj wskazuje na typowe znaczenie arki jako takiej, prawda? I tam podkreśla, że jak tam w arce 8 dusz znalazło swoje schronienie od niszczących skutków wód potopu, tak i tutaj pokazuje, wskazuje, że ma to związek z Chrystusem, z okupem naszego Pana i z Jego zmartwychwstaniem. I znowu tutaj udajemy się do słów pastora Russella, naszego drugiego brata Russella. W pierwszym tomie na stronie 369 brat Russell mówi tak. Arka Noego przedstawia Chrystusa, a więc nawiązuje do tych myśli, które tam apostoł Piotr podaje, i jego moc, która napełni i zorganizuje nowe społeczeństwo. No, niektórzy może bardziej dokładnie określili, kogo ta Arka przedstawia, a właściwie jaką organizację i że to ta organizacja na pełni zorganizuje społeczeństwo. Natomiast Van Dusser mówi inaczej, że jest to moc Chrystusa, która zorganizuje i napełni nowe społeczeństwo. Oczywiście nowe społeczeństwo, myślimy tutaj o okresie pośredniczącego panowania Chrystusa. Natomiast w angielskim tomie Van Dusser użył innych słów, że jest to moc napełniająca i rozmnażająca nowe społeczeństwo. I tutaj, mając na uwadze to określenie, kojarzymy go z myślami słów wypowiedzianych w pierwszej księdze Mojżeszowej. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 17-18 wiersz. I tutaj nasuwają nam się od razu na myśl słowa przymierza Abrahama. Ale przypomnimy je oczywiście. 17-18 wiersz 22 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje, jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego, żeś usłuchał głosu mego. A więc, drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że przymierze Abrahama jest jak gdyby zsumowaniem, jest jak gdyby esencją tej mocy napełniającej, czyli inaczej można powiedzieć rozmnażającej i organizującej rodzaj ludzki. A więc możemy przyjąć i wierzymy, że jest to prawidłowe podejście, że Arka w tym typie symbolizuje nam właśnie przymierze abrahamowe. Przymierze abrahamowe, które w tak uniwersalny sposób swoim zasięgiem obejmuje cały rodzaj ludzki, całą ludzkość. Przymierze, które zostało uczynione w kwietniu 2045 roku przed Chrystusem, czyli gdybyśmy to chcieli dokładnie policzyć, to jest 2044 lata i 3/4 tegoż roku, przed 1 stycznia pierwszego roku po Chrystusie. Te obliczenia są tutaj istotne i te ilości dni, nawet które podaję, jako że będzie nam to pomocne w dalszych rozważaniach. A więc, bratestwo, idąc dalej śladami myśli odnośnie przymierza abrahamowego, znajdujemy to, co apostoł Paweł zapisał w liście do Galatów, list do Galatów, 3 rozdział, i tutaj przypominamy sobie znane, słynne słowa, 8 wiersz, 16 i 29. A upatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. 16 wiersz mówi. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego, nie mówi i nasieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednym, i nasieniu twemu, które jest Chrystus. 29 wiersz. A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. I to jest ten klucz, drodzy braterstwo, który pozwala nam przenieść myśli z typowego przymierza abrahamowego, które zostało uczynione z Abrahamem 2045 lat przed Chrystusem, do czasów już chrystusowych, a więc do okresu po narodzeniu Chrystusa, do okresu wieku Ewangelii, a tym to przeniesienie myśli czyni właśnie apostoł Paweł tym stwierdzeniem. I nasieniu jego, które jest Chrystus, a dalej mówi, a jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym. I to jest ten łącznik pomiędzy tymi zamierzchłymi czasami Abrahama, przenoszący te myśli w czasy, można powiedzieć, równie dobrze i dzisiejsze, bo w pewnym znaczeniu, i tutaj wyniknie to z naszych dalszych rozważań, To stwierdzenie również dotyczy nas. I teraz wracając do Arki, którą jak gdyby już zidentyfikowaliśmy, jak gdyby już osadziliśmy ją w realiach naszego dzisiejszego życia, życia chrześcijańskiego, posługując się tymi właśnie tekstami, które pozwoliły nam odbyć tą podróż myślową w tych aspektach dotyczących Arki, to zauważymy, drodzy braterstwo, że w tej Arce wówczas, w czasach Noego, znalazły schronienie cztery pary ludzkie, jak również zwierzęta. I te zwierzęta zostały podzielone na zwierzęta czyste i nieczyste. Czyste i nieczyste zwierzęta i oczywiście przede wszystkim cztery pary ludzkie. Ta liczba cztery dla nas jako zaangażowanych, zaawansowanych badaczy Pisma Świętego, ona jest dosyć znamienna. Bo wiemy, drodzy braterstwo, że są cztery klasy wybrane, które w tym życiu zyskują dobrą sławę przez wiarę w Chrystusa, a więc w tym aspekcie, w tym sensie oni stają się chrystusowymi, prawda, poprzez wiarę Chrystusa, a według tego, co mówi apostoł Paweł, jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym. My rozumiemy, że w pierwszym, generalnym, głównym znaczeniu odnosi się do Kościoła, do klasy Kościoła, do jego małżonki, do współdziedziców, ale w pośrednim znaczeniu to również możemy odnieść do pozostałych trzech klas wybranych. I w związku z tym te myśli pozwalają nam połączyć te dwa aspekty tej sprawy i możemy powiedzieć, że te cztery pary ludzkie, które znalazły swoje schronienie w Arce podczas potopu, one nam symbolizują cztery wybrane klasy ludu Bożego. I tak wiemy, że pierwszą z tych par to był oczywiście ojciec Noe wraz z swoją żoną. To przedstawia nam klasę Chrystusową. I w tym przypadku Noe przedstawia nam głowę tej klasy, naszego Pana Jezusa Chrystusa, a jego małżonka przedstawia jego ciało, czyli Kościół. Następnie znajdujemy Sama wraz z jego małżonką i ten, wierzymy, reprezentuje klasę ojców Starego Testamentu, starożytnych, godnych. I oczywiście w tym przypadku Sam przedstawia wodzów tej klasy, natomiast jego małżonka pozostałych członków tej klasy ojców Starego Testamentu. Następnie znajdujemy, że Jafet wraz z żoną również znalazł się w tej Arce i skorzystał z tej chroniącej mocy tej Arki właśnie przed potopem. I tutaj w tym przypadku Jafet przedstawia nam wielką kompanię z tymi samymi zależnościami, że sam Jafet przedstawia nam wodzów tej klasy, natomiast jego żona pozostałych członków tej klasy. Na podobnej zasadzie Ham jako czwarta para i jego żona oczywiście jako czwarta para reprezentuje nam młodocianych, godnych, a więc wodzów i członków tej klasy. Natomiast zwierzęta, które również w tej Arce znalazły się, które również dostąpiły ochrony z tytułu przebywania w tej Arce, oni nam reprezentują niewybranych. O ile ludzie reprezentowali nam te cztery pary ludzkie klasy wybrane, tak w tym przypadku zwierzęta reprezentują nam niewybranych, którzy ostatecznie będą zbawieni. I tam zaznaczyliśmy wyraźnie, i Pismo Święte również to podkreśla, że tej ochrony dostąpiły tam zwierzęta zarówno czyste, jak i nieczyste. I czyste zwierzęta, one reprezentują nam quasi-wybranych. Klasę quasi-wybranych w jej trzech podziałach, czyli pierwsza to jest wierni Żydzi z okresu wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. A więc Żydzi, którzy byli wierni przymierzu zakonu, jak również i przymierzu Abrahamowemu, ale nie na tyle i nie w takim stopniu, aby stać się członkami, oczywiście mówimy o wieku żydowskim, członkami klasy ojców Starego Testamentu. Ale jednak byli wierni i postawia ich o wiele wyżej, ich wierności, w której żyli, w której umarli, o wiele wyżej stawia ich niż pozostałą resztę świata. I dlatego oni przy wzbudzeniu zmartwych będą stali o wiele wyżej, aniżeli świat, który nic o Bogu nie wiedział, który z Bogiem nie miał nic wspólnego, a oni przez wierność przymierzu, i to dotyczy zarówno wieku żydowskiego, jak i również wieku Ewangelii, gdzie nie stali się chrześcijanami, nie przyjęli Chrystusa, ale nadal pozostali wierni przymierzu zakonu. I to również stawiało ich na o wiele wyższym poziomie, aniżeli resztę świata. A więc pierwsza z grup nazywanych wierni Żydzi okresu wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Druga to jest klasa osób tymczasowo usprawiedliwionych w wieku Ewangelii. Gdyby się stały jednostkami poświęconymi, to wiemy, że skorzystaliby z obietnic wysokiego powołania. Ale że nie postąpili tego kroku dalej, czyli nie uczynili poświęcenia, wobec tego pozostali jednostkami usprawiedliwionymi. O nich Pismo Święte mówi, że wzięli łaskę Bożą nadaremno. W pewnym sensie tak. Nie dostąpili, czyniąc już ten pierwszy krok, krok usprawiedliwienia, tych wspaniałych obietnic, jakie były obiecane jednostkom poświęcającym się w okresie wysokiego powołania. Ale mimo to, że pozostali usprawiedliwieni, wierni sprawiedliwości, wierni Chrystusowi, to również w okresie, kiedy będą wzbudzani z martwych, będzie ich stawiało o wiele wyżej, aniżeli świat, który z Chrystusem i z Bogiem nie miał nic wspólnego. No i oczywiście grupa jak gdyby najwyżej stojąca z tej całej klasy quasi wybranych, to poświęceni obozowcy Epifanii. Jednostki już nie usprawiedliwione, nie wierne zakonowi, ale jednostki poświęcone, ale jednak poświęcające się w tym okresie, gdzie niestety do klas wybranych już nie mogły należeć, bo aspekty wyborcze wieku Ewangelii zostały już zamknięte. A więc stali się quasi wybranymi, jak gdyby wybranymi, ale nie wybranymi. Ich prawdziwy rozwój jako do konkretnego celu będzie następował dopiero w okresie tysiąclecia. Oczywiście jest tutaj mowa o niektórych z nas, prawda? A więc dzisiaj poświęcających się, czyli osób jak gdyby wybranych. My nie wiemy, że my jesteśmy wybrańcami, prawda? Nie mówię o wszystkich, bo to Pan wie, kto nim jest. Ale jednak większość dzisiaj poświęcających się, a możemy powiedzieć, że dzisiaj już poświęcający się, przyjmujący poświęcenie, to na pewno możemy o nich to powiedzieć, że są to jednostki, które są quasi wybranymi, a więc jak gdyby wybranymi, ich docelowe poświęcenie, czy ich prospektywny rozwój i uzyskanie nagrody nastąpi dopiero w przyszłości, w okresie tysiąclecia. A więc to są te zwierzęta czyste. I oczywiście były tam zwierzęta nieczyste. One nam pokazują, że są to ostatecznie zbawieni z nieczystego świata, czyli ci, o których mówimy, że są klasą restytucyjną. Klasa restytucyjna. Zbawiony świat, który zechce przyjąć warunki nowego przymierza i z tych warunków skorzystać. I tak jak oczywiście w arce zwierzęta miały zupełnie inne miejsce, w zupełnie inny sposób korzystały z tej arki, prawda? Ja nie wiem, czy na ten spotkaliście się już z tym filmem, który ostatnio został nakręcony o arce, tam bardzo dużo ciekawych rzeczy jest podanych. Między innymi naukowcy próbują wyjaśnić, w jaki sposób zwierzęta przebywające w arce przez rok czasu mogły tam przebywać, bo przecież wiadomo, że aż tyle żywności nie można było tam zabrać, żeby te wszystkie zwierzęta wykarmić, prawda? Żeby je wyżywić w takim stopniu, w jakim one tej żywności potrzebowały. I właśnie tam naukowcy podają bardzo ciekawą myśl i kto wie, czy nie uzasadnioną, i kto wie, czy nie mającą właśnie prawa bytu, że te zwierzęta przebywając ciemnościach, bo przecież nikt im tak tam specjalnie nie oświetlał tej arki, te zwierzęta po prostu w takim stanie, jak gdyby hibernacji przebywały, snu, takiego półsnu. I stąd oczywiście proces życiowy jest wtedy zwolniony. My, kiedy śpimy, to też jeść nie wołamy, prawda, bo nie wiemy o tym, że chcemy jeść. I oczywiście jest to logiczne i do przyjęcia, że w ten sposób mogły te zwierzęta, tak jak niedźwiedź, kiedy zasypia na cały okres zimowy, czy wiewiórka, czy borsuk, czy inne zwierzęta, one też śpią i wtedy właśnie tego pokarmu nie potrzebują. To jest ich sposób na przetrwanie ciężkich warunków. A więc już chociażby z tego punktu widzenia dostrzegamy, że w porównaniu z ludźmi, którzy znajdowali się w arce, i to właśnie ta myśl jest dosyć ciekawa, ona pozwala nam na nowo spojrzeć na tą sprawę, że ludzie, którzy przebywali w arce, oni po prostu żyli, oni wiedzieli, że żyją, oni korzystali z tych warunków, jakie sobie w tej arce stworzyli, a właściwie inaczej powiem, jakie Bóg im stworzył, prawda? Oni świadomie z nich korzystali. Natomiast te zwierzęta, będąc w stanie tej hibernacji, można powiedzieć, one jak gdyby korzystały z ochrony tej arki, ale w pełni nie żyły, prawda, w tej arce, czyli nie spożywały pokarmów i tak dalej. A jeżeli to w ograniczonym zakresie. I to może pokazać właśnie, że stosunek osób reprezentowanych przez te zwierzęta, zarówno czyste i nieczyste, jest zupełnie inny do arki. Podczas gdy te pary ludzkie przebywające tam w pełni korzystały świadomie z warunków tej arki i to nam pokazuje klasy wybrane właśnie, które swoje życie poświęcone rozwijały pod przymierzem tej antytypowej arki, czyli przymierzem abrahamowym, tak tutaj widzimy te zwierzęta, ich stosunek do tej arki jest zupełnie inny. A więc jednak to, że one przebywały w tej arce, ja mówię tu o zwierzętach, to pokazuje, że również te klasy, czyli klasa quasi wybranych, jak również klasa restytucyjna rodzaju ludzkiego, one również miały być włączone do korzyści płynących z przymierza abrahamowego. A więc dalej idąc w rozumowaniu dotyczącym arki, możemy powiedzieć, że według logicznego ciągu wydarzeń, ci, którzy zginęli w potopie, którzy nie skorzystali z zbawiennych warunków arki Noego, ci nam reprezentują wszystkie ruchy i systemy szatańskiego królestwa, jak również klasę, której śmierci, zarówno której śmierci działającej w okresie wieku Ewangelii, jak również której śmierci, która będzie dotyczyła rodzaju ludzkiego, tego, który nie zechce wejść pod przymierze abrahamowe, nie zechce zbliżyć się do Chrystusa, a więc nie zechce spełnić tego warunku, tak jak było powiedziane, jeśliście wy Chrystusowi, jesteście nasieniem abrahamowym i oczywiście ostatecznym skutkiem będzie dla nich zniszczenie i śmierć. A więc, drodzy braterstwo, jak Arka Noego była narzędziem zbawienia od potopu, tak również przymierze abrahamowe, ten odwieczny, boski cel jest narzędziem zbawienia od zniszczenia. I tutaj należy podkreślić i cieszymy się z tego, że Pan dał nam odpowiednie zrozumienie na tę sprawę, że nie wejście do jakiejś organizacji, nie wejście, prawda, do jakiegoś przymierza ludzkiego. Nie. Przymierze Abrahama. Jeśliście wy Chrystusowi, tak nam apostoł Paweł to wyjaśnia, wtedyście nasieniem abrahamowym. A więc przymierze zawarte z Chrystusem poprzez poświęcenie, to pokazuje nam, że możemy znaleźć się w zbawiennych skutkach działania Arki Przymierza, Arki Noego. Drodzy braterstwo, jest faktem, że starożytni godni, a więc ojcowie Starego Testamentu, żyli również przed ustanowieniem przymierza abrahamowego, prawda? Czyli w momencie, kiedy jeszcze przymierza abrahamowego nie było, ono nie funkcjonowało, również byli już ci, którzy są wliczeni w tą działalność ochronną przymierza abrahamowego. byli ojcowie Starego Testamentu, którzy żyli przed, jak gdyby przed pojawieniem się tej arki, która przecież, której znaleźli swoje zbawienie. A więc, drodzy braterstwo, ci żyjący przed ustanowieniem przymierza abrahamowego, oni są reprezentowani przez tą pierwszą parę ludzką, która weszła pod działanie przymierza abrahamowego, a więc oczywiście był to Abraham i Sara. I w tym obrazie, który my rozpatrujemy, nasz obraz wejścia do arki rozpoczyna się właśnie w kwietniu 2045 roku przed Chrystusem. A więc jako reprezentanci wszystkich żyjących przed przymierzem abrahamowym, reprezentanci wszystkich ojców Starego Testamentu, którzy przed działaniem rzeczywistym tego przymierza żyli, wchodzi ta pierwsza para, z którą zostało to przymierze zawarte, a szczególnie to już chodzi o Abrahama, czyli Abraham i Sara. Oni rozpoczynają ten obraz, który my teraz będziemy rozpatrywali, czyli ten antytyp przebywania przez rok w arce. Czyli jak gdyby uzyskiwania tych zbawiennych środków, jakie niosła arka przed działaniami, prawda, potopu, antytypowego potopu. I ten obraz w antytypie rozpoczyna się w kwietniu 2045 roku przed Chrystusem, kiedy pierwsi przedstawiciele ojców Starego Testamentu wchodzą do tej arki, czyli pod działanie przymierza abrahamowego. Kwiecień 2045 roku przed Chrystusem. A więc podobnie stawiamy sprawę klasy ostatniej, czyli tej czwartej pary ludzkiej, która weszła pod działanie, czyli weszła do tej arki pod działanie przymierza abrahamowego. Chodzi oczywiście o młodocianych godnych. I tak jak tutaj w przypadku starożytnych godnych wchodzą reprezentanci tych wszystkich, którzy żyli przed ustanowieniem przymierza abrahamowego, tak w przypadku młodocianych godnych nasz obraz skończy się w październiku 1881 roku, gdzie wchodzą pierwsi reprezentanci klasy młodocianych godnych, która następnie miała korzystać z działalności antytypowej arki, czyli z działalności przymierza abrahamowego. A więc klasy godnych w tym antytypie są przedstawione przez swoich reprezentantów. W przypadku ojców Starego Testamentu pierwsi, którzy weszli pod działanie przymierza abrahamowego, więc Abraham i Sara, w przypadku młodocianych godnych, pierwsi, którzy poświęcili się jako młodociani godni, wchodząc pod działalność przymierza abrahamowego. A więc antytypowy rok potopu, antytypowa pozafigura tego roku potopu zamyka się pomiędzy datami kwiecień 2045 rok przed Chrystusem do października 1881 rok po Chrystusie i to daje nam odstęp czasu między tymi datami zawarty 3900. Który miesiąc i 17 dzień. Czyli 17 dzień, którego miesiąca 600 roku życia Noego rozpoczyna się potop. I teraz czytamy 8 rozdział, 14 wiersz, gdzie mamy o zakończeniu. A miesiąca wtórego, 27 dnia tego miesiąca, oschła ziemia. Oczywiście za rok. Czyli tak tam był wtóry miesiąc, 17 dzień. Tak, tutaj był który miesiąc? 27 dzień, czyli rok plus 10 dni. Przestępny rok. Dokładnie 365 dni minęło od momentu rozpoczęcia się potopu do momentu, kiedy pary ludzkie i zwierzęta wyszły z korabia, więc kiedy pisze, że ziemia oschła. A więc pojawiły się warunki do wyjścia z arki. Już nie trzeba było korzystać z ochrony arki. A więc, drodzy braterstwo, teraz następnych obliczeń dokonujemy. One są być może trochę skomplikowane, być może trochę nużące, ale no niezbędne, żebyśmy mogli dalej postąpić w naszym temacie. Czyli ustaliliśmy antytypowy rok, a więc 2045 rok przed Chrystusem, kwiecień, do października 1881 po Chrystusie, co dało nam 3925,5 roku. Czyli to był ten antytypowy rok, który, jak żeśmy odczytali teraz, miał 365 dni w typie. Czyli teraz, chcąc określić długość jednego dnia tego roku, to nam będzie bardzo potrzebne do naszych rozważań, bo będziemy zauważali, że Pismo Święte podaje nam, co w poszczególnych dniach, a właściwie wyodrębnia nam niektóre z tych dni, gdzie nastąpiły pewne znamienne rzeczy w tym czasie tego roku potopu. A więc musimy oznaczyć długość tego dnia. I jeżeli podzielimy 3925,5 roku przez 365, to otrzymujemy, że w antytypie jeden dzień tego roku potopu reprezentuje nam 10 lat i 9 miesięcy. Czyli jeden dzień potopu antytypowego to jest, tak jak tam minął jeden dzień literalny, tak w antytypie mija 10 lat i 9 miesięcy. To jest długość antytypowego dnia potopu. Już nie roku, ale dnia. A więc, drodzy braterstwo, jeżeli teraz będziemy w sposób antytypowy szukać wypełnienia pewnych wydarzeń, które są podkreślone w danym dniu potopu, to musimy pamiętać właśnie, że tych wydarzeń musimy szukać w przeciągu 10 lat i 9 miesięcy w historii rodzaju ludzkiego. A więc, drodzy braterstwo, każdy z okresów, które są i my je będziemy odczytywać, my będziemy ich poszukiwać, każdy z okresów, który jest podkreślony w czasie tego roku potopu, jest charakteryzuje się tym, że przyniósł konkretną ulgę w warunkach potopowych. I tak jak za chwilę będziemy czytać w pierwszym okresie, przestał padać deszcz, to już była wtedy ulga, prawda? Nadzieja, że skończyło się. No, spróbujmy sobie wyobrazić 40 dni i nocy bez przerwy. Nie, że pada, leje deszcz, prawda? Więc na pewno moment, w którym myśmy usłyszeli ostatnią bębniącą kroplę, to jest ogromna nadzieja. I tak właśnie każdy z tych okresów, które będziemy rozpatrywać, przynosił konkretną nadzieję i konkretną ulgę. A więc oczywiście będziemy dopatrywać się wydarzeń poza figurze tych szczegółów, które przyniosły ulgę dla antytypowych ludzi i zwierząt znajdujących się w tej arce. Myśmy już określili, kim były te cztery pary ludzkie i te zwierzęta znajdujące się w arce. Być może zwierząt najmniej to dotyczy, prawda? Bo tak jak powiedzieliśmy, one może w sposób nie bardzo świadomy uczestniczyły w tej ochronie arki. Natomiast te pary ludzkie, jak tam w typie, one rzeczywiście bardzo pilnie obserwowały wydarzenia, które dzieją się na zewnątrz arki. Co dla nich to konkretnego oznaczało? Tak w przypadku antytypu, te klasy ludu Bożego, one wypatrywały, z utęsknieniem wypatrywały najmniejszych oznak pomocy ze strony boskiej w realizacji ich stanu poświęcenia dla Boga, ich stanu przebywania w tej antytypowej arce, czyli w antytypowym przymierzu Abrahamowym. Oczywiście rozumiemy, że w latach przypadających przed Chrystusem, ten lud Boży, a w tym przypadku mamy na myśli szczególnie ojców Starego Testamentu, oni znajdowali się w narodzie izraelskim, głównie tam. A więc będziemy tam dopatrywać się pewnych wydarzeń, które miały miejsce i były odbierane przez lud Boży, w tym przypadku ojców Starego Testamentu, jako konkretne ulgi, jako konkretna działalność ze strony Boga na ich korzyść. A oczywiście w latach, gdzie przeniesiemy się już w erę chrześcijańską, będziemy dopatrywali się pewnych wydarzeń, które w sferze działalności chrześcijańskiej przyniosły ulgę dla ludu Bożego. A więc może po tylu, może skomplikowanych słowach wstępu, przystąpimy do konkretów. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, i wiersz 12. Czytamy o pierwszym okresie, który został wyodrębniony z tego roku potopu. Został wzmiankowany jako pewne wydarzenie, które miało miejsce w tym roku potopu. Czytamy 7 rozdział, 12 wiersz. I padał deszcz na ziemię 40 dni i 40 nocy. Czyli po 40 dniach i 40 nocach, czyli po 40 dobach padania deszczu, nagle deszcz przestaje padać. Ulga. Jak już powiedziałem, to było wyraźnie odbierane przez tych, którzy znaleźli się w arce, jako ogromna ulga. Czyli pojawia się nadzieja, że od tej chwili, jeżeli już nie będzie gorzej, prawda, czy inaczej, może jeżeli nie będzie lepiej, to przynajmniej już nie będzie gorzej. Czyli ten stan potęgowania się skutków tego potopu przestaje być odczuwany dla przebywających w tej arce. I w tym przypadku dopatrujemy się, że ten okres 40 dni, czyli ostatni dzień, w 40 dniu po 40 dniach przestaje padać deszcz. Te 40 dni w antytypie, mając na uwadze, że bierzemy pod uwagę 10 lat i 9 miesięcy, taki okres nam został przedstawiony w antytypie jako jeden dzień, to oczywiście po przeliczeniu daje nam okres 430 lat i 2,5 miesiąca. 430 lat i 2,5 miesiąca. Po tych latach, od oczywiście okresu, kiedy zaczynamy ten nasz obraz, czyli kwiecień 2045 rok przed Chrystusem, po 430 latach, czyli zamyka się on w lipcu 1615 roku przed Chrystusem, przestaje padać antytypowy deszcz. I ten ostatni dzień, w którym ten deszcz przestaje padać, on trwa od października 1626 roku przed Chrystusem do lipca 1615 roku przed Chrystusem. Co nastąpiło ważnego w narodzie izraelskim? Bo tak jak powiedziałem, że przed Chrystusem będziemy tam doszukiwali się pewnych wydarzeń, które są antytypem ulg przynoszonych stopniowo w tym okresie antytypowego potopu. Co wydarzyło się w narodzie izraelskim w tym czasie? A więc Pismo Święte mówi nam właśnie wyraźnie, że taki okres również miał swoje miejsce. Czytamy list do Galatów, 3 rozdział i 17 wiersz. List do Galatów, 3 rozdział, 17 wiersz. To wtedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa zakon, który po 430 lat nastał, nie znosi. Czyli apostoł Paweł mówi, że dokładnie 430 lat po ustanowieniu przymierza abrahamowego Bóg daje zakon. Zakon oczywiście dla narodu izraelskiego. Czym dla narodu izraelskiego, a szczególnie dla wiernych Bogu jednostek w tym narodzie, był zakon? No to było rzeczywiście to antytypowe ustanie deszczu. Tak jak widzimy, do tego czasu Bóg odnosił się jedynie do jednostek. Miał swoją społeczność jedynie z jednostkami. Tak w przypadku tutaj pierwszego zakonu, jaki Bóg zawarł z narodem. Czyli Bóg odniósł się do większej grupy ludzi. I to ciekawe. W tym przymierzu powiedział, dał nadzieję. Powiedział, jeżeli wypełnicie ten zakon, macie żywot wieczny. O, przerwała się beznadzieja, w jakiej znalazł się rodzaj ludzki po upadku Adama. Gdzie nie było już dla nich żadnych obietnic i żadnych nadziei. Ludzkość zmagała się ze skutkami przekleństwa i skutkami grzechu. O, niektóre jednostki wchodziły bliżej w sferę działalności Boga, ale ogólnie dla ludzkości, a w tym przypadku szczególnie dla ludu Bożego, który w tym momencie znajdował się wśród narodu izraelskiego, większej nadziei nie było. Prawda? I teraz pojawia się zakon. Oczywiście, jeżeli my dzisiaj patrzymy na zakon z punktu widzenia ery chrześcijańskiej, o, to on był zimny i lodowaty, prawda? On wcale dla nas nie wygląda zachęcająco. Ale weźmy pod uwagę, że zakon był dany w momencie, kiedy ludzkość nie miała żadnej nadziei. I teraz danie nadziei, że jeżeli wypełnicie ten zakon, macie życie wieczne, o, to była ogromna rzecz. To była rzecz mobilizująca. I stąd widzimy, że jednostki, które pod tym zakonem się znalazły, oni pozostali wierni temu zakonowi. I właśnie z tej wierności zakonowi wynika ich stan, jaki uzyskali swojego przebywania w klasie ojców Starego Testamentu. Prawda? Oni, znajdując się pod tym zakonem i starając się go jak najwierniej wypełnić, oczywiście nie byli w stanie tego uczynić w 100%. To jest jasne dla nas i normalne. Prawda? Ale jednak będąc pod warunkami tego przymierza, starali się jak najwierniej żyć i Bóg pozwolił, aby znaleźli się w klasie ojców Starego Testamentu. A więc, drodzy braterstwo, szczególnie głębie błogosławień wypływających z tegoż zakonu, jaki został dany, odczuli właśnie ci ojcowie Starego Testamentu. Czyli ta klasa ojców Starego Testamentu reprezentowana w Samie i w jego żonie, którzy przebywali w warunkach tej arki. Następny okres, który mamy podkreślony, to okres zapisany w 8 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 4 wierszu. 8 rozdział i 4 wiersz. I odpoczął Korab miesiąca 7, 17 dnia tegoż miesiąca na górach Arara. W 7 miesiącu. A pamiętamy, czytaliśmy w 12 rozdziale, że w 11 roku 600 wieku Noego, miesiąca wtórego, 17 dnia, rozpoczął się potop. Który miesiąc? 17 dzień, rozpoczyna się potop, zaczynają padać wody. I teraz czytamy w tymże 4 wierszu miesiąc 7 i 17 dzień. Czyli mija dokładnie 5 miesięcy od momentu, kiedy zaczął padać deszcz. Po 5 miesiącach od momentu rozpoczęcia padania deszczu Korab osiada na wierzchołkach góry Arara. Korab przestaje dryfować, osiada na wierzchołkach, czyli jest uczucie już nie bezmiaru wód, ale że jest jakieś wsparcie, czyli jakiś grunt pod spodem ten Korab ma, jakieś podparcie. Oczywiście 5 miesięcy księżycowych daje nam 147 dni. 147 dni to 5 miesięcy księżycowych. I teraz, jeżeli odejmiemy od tego okresu 147 dni, pierwszy okres, który odejmieliśmy, bo w tym okresie również się zamyka, okres 40 dni lania wód, to otrzymujemy, że od momentu, kiedy przestał padać deszcz, czyli gdzie zauważyliśmy, że dane było przymierze zakonu, do momentu, gdzie arka osiada na wierzchołkach góry Arat, mija 107 dni. Czyli okres pomiędzy antytypowym zaprzestaniem padania wód, a pomiędzy antytypowym osiągnięciem arki na górze Ararat zamyka się w 107 antytypowych dniach. A 107 dni to stanowi okres 1150 lat i 9 miesięcy, który to okres trwa od lipca 1615 roku przed Chrystusem do kwietnia 464 roku przed Chrystusem. I teraz ten ostatni dzień z tego okresu, gdzie ta arka osiada na górach Arara, to od lipca 475 przed Chrystusem do kwietnia 464 roku przed Chrystusem. Drodzy, co jest antytypem tego wydarzenia, że arka przestaje dryfować i osiada, czyli znajduje wsparcie, ja nie mówię na wierzchołku, zauważcie to obywatelstwo, tylko na wierzchołkach góry Ararat. W roku 468 przed Chrystusem król perski Artaxerxes dał Ezdraszowi zezwolenie na powrót do Jerozolimy. Czytamy, drodzy braterstwo, o tym wydarzeniu w księdze Ezdrasza, Siódmy rozdział, pierwszy wiersz odczytamy, szósty i siódmy. A po tych sprawach zakrólowania Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Sarajasza, syna Azariaszowego, syna Helikiaszowego, i czytamy szósty, ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był człowiekiem biegłym w zakonie mojżeszowym, który był dał Pan Bóg Izraelski, a pozwolił mu był król według ręki Pana Boga jego nad nim na wszystkie prośby jego. Wyszli też niektórzy z synów izraelskich i z kapłanów i z lewitów i śpiewaków i z odźwiernych i z netynejczyków do Jerozolimu roku siódmego Artakserksesa króla. A dziesiąty wiersz mówi, bo Ezdrasz przygotował był serce swe, aby szukał zakonu pańskiego i aby czynił i nauczał w Izraelu ustaw i sądów. Jedenasty mówi, a ten ci jest przepis listu, który dał król Artakserkses Ezdraszowi, kapłanowi nauczonemu w zakonie i biegłemu w tych rzeczach, które przykazał Pan i w ustawach jego w Izraelu. Artakserkses, król nad królami, Ezdraszowi, kapłanowi nauczonemu w zakonie Boga niebieskiego, mężowi doskonałemu i Henewczykom, wydany ode mnie jest dekret, iż ktokolwiek dobrowolnie w królestwie moim z ludu izraelskiego i z kapłanów jego i z lewitów chciał iść z Tobą do Jerozolimu, aby szedł. A od 25 wiersza czytamy, a Ty, Ezdraszu, według mądrości Boga Twego, która jest w Tobie, postanowisz sędziów i w prawie biegłych, aby sądzili wszystek lud, który jest za rzeką, ze wszystkich, którzy są powiadomieni z zakonu Boga Twego, a kto by nie umiał, uczyć go będziecie. A więc, drodzy braterstwo, w roku 536 król Cyrus wydał dekret o odbudowie Jeruzalemu i świątyni, ale to nie było wszystkim, co było potrzebne do odrestaurowania narodu izraelskiego, który był zdegradowany przez 70-letnią niewolę babilońską. Drodzy braterstwo, żeby sobie uzmysłowić, jak naród potrafi się zdegradować, weźmy pod uwagę, jaka degradacja nastąpiła w narodzie rosyjskim, z narodu chrześcijańskiego, po 70 latach panowania komunizmu. To jest naród, w którym niewiele osób chce dzisiaj słyszeć o Bogu. No zresztą mamy dowody teraz, co tam się dzieje. Nadal im się chce komunizmu. Nadal im się chce bezbożności. To były dla nich najlepsze czasy. Hulaj dusza, piekła nie ma. Prawda? Takie powiedzenie. I dla nich oczywiście miało to swój wymiar. Naród zupełnie ateizowany. I naprawdę oczywiście są pewne jednostki, które dzisiaj do Boga się garną, ale na tyle milionów ludzkości, ile tam żyje, te niewielkie ilości, które możemy znaleźć, to naprawdę jest kropla w morzu. Czyli możemy sobie również wyobrazić, jak bardzo zdegradował się podczas 70 lat niewoli wśród pogan naród izraelski. Ten naród, którym przypominamy, przebywał lud Boży. Tam przebywali ojcowie Starego Testamentu. I teraz im przyszło w tym zdegradowanym narodzie żyć i oczywiście pozostać wiernymi. To było dla nich bardzo trudne. I stąd król Artakserkses, historia nazywa go Xerxesem I, był to syn Dariusza, następcy Cyrusa. On powierza Ezdraszowi misję odnowy Izraela. Oczywiście to nie miało nic wspólnego z jego dobrym sercem i z jego pobożnością, drodzy braterstwo. Żebyście nie myśleli, że on taki był dobry i taki pobożny, ten Artakserkses. Po prostu była to decyzja polityczna. Wiemy, że naród izraelski był zawsze trudnym narodem. Naród izraelski był zawsze narodem, którym się bardzo ciężko rządziło. I w tym momencie, kiedy ten naród był, można powiedzieć, zanarchizowany, zdegradowany, gdzie nie było wśród niego żadnych zasad, o, to naprawdę dzisiaj u nas się walczy, prawda, żeby naród według zasad postępował, według wartości, więc tam również tych zasad i wartości nie było. Ten naród był zdegradowany, zmizerowany, a więc oczywiście i zwyrodniały w swoich postępowaniach. A więc oczywiście z powodów politycznych, aby ten naród ująć w pewne karby, pewne ryzy, przypomnieć im o zakonie, o prawach tego zakonu, o których król Artaxerxes wiedział, że one są mocne, że one są silne, że one są w stanie, wprowadzone z powrotem do serc i umysłów narodu izraelskiego, utrzymać ich w pewnych, chociaż formach posłuszeństwa i moralności. I na tej podstawie król Artaxerxes wydaje polecenie odnowy narodu izraelskiego dla Ezdrasza. A więc w sposób nieświadomy, tak możemy to powiedzieć, w sposób nieświadomy dla Artaxerxesa, on popiera dzieło Boże. Dzieło odnowy narodu izraelskiego, dzieło jego reformy, dzieło jego podniesienia moralnego i duchowego, co oczywiście, drodzy braterstwo, pozwala narodowi izraelskiemu, a może nawet szczególnie jednostkom cennym, jednostkom poświęconym dla spraw boskich w zakresie przymierza zakonu, powrócić do tej antytypowej arki. W niej przebywać w sposób bardziej aktywny, bardziej świadomy i uczestniczyć właśnie z ochrony tej arki. A więc można powiedzieć, że ta pozafiguralna arka przymierza Abrahamowe znalazła oparcie, tak jak tam literalnie arka znalazła oparcie na szczytach góry, tak w przypadku antytypu ta pozafiguralna arka przymierza Abrahamowe znalazła oparcie w królestwie złożonym z wielu państw. Bo wiemy, że Medo-Persja, ona nie była jednolitym państwem. To był kraj złożony z wielu państw. I tutaj była Persja, Media, Asyria, Mezopotamia, Syria, Armenia, Babilonia, Libia i Grecja. To były państwa wchodzące w skład tego Molocha, który w tamtym czasie nazywał się Medo-Persją. I tak jak góra Ararat, ona posiada wiele wierzchołków. Ona nie ma jednego wierzchołka, tak jak klasyczna góra, że jest jeden wierzchołek i tak tą górę zwykliśmy rysować. W przypadku góry Ararat jest to góra o wielu wierzchołkach, wielu szczytach. I w tym przypadku to nam pokazuje, że to państwo, a góra reprezentuje nam królestwo, składało się z wielu państw. Drodzy braterstwo, ja myślę, że możemy sobie zrobić małą przerwę. To nam pozwoli trochę odsapnąć z obydwu stron, z jednej i z drugiej, a z tych dotychczasowych rozważań życzę błogosławieństwa Bożego. Dziękuję.
Dziękuję.
Obywatelstwo. Następny okres, jaki będziemy rozpatrywać, jest zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej. Również jest podkreślone jako ważne wydarzenie w tym roku potopu. I czytamy pierwsza księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 3 wiersz. Pierwsza księga Mojżeszowa, 8 rozdział i 3 wiersz. I wróciły się wody z wierzchu ziemi, idąc i wracając się, i opadły wody po skończeniu 150 dni. 150 dni od momentu rozpoczęcia się potopu, czyli od momentu otwarcia niebios, są wykazane, że dał się odczuć, może tutaj te słowa niedokładnie są oddane, bo tutaj wskazano, że te wody w takie opadły, nie, ale po prostu dał się odczuć zauważalny spadek wód, że te wody rzeczywiście opadają, że proces już jest w odwrocie. Czyli jak pierwszym momentem było, prawda, gdzie zauważyliśmy, że wody przestały padać, to była pierwsza dostrzegalna ulga, czyli pojawiła się nadzieja, że rzeczywiście teraz, o ile nie nastąpi polepszenie sytuacji, to już bynajmniej nie pogorszenie. Potem to już na pewno była duża otucha dla serc osób, które znajdowały się w arce, a ta arka zahaczyła, stanęła i po prostu oni poczuli, że arka stoi już, nie dryfuje po wodach, po bezmiarze wód, prawda? Ale arka stanęła, zaczepiła swoim dnem o wierzchołki góry Ararat I teraz oni dostrzegli, już teraz stojąc, bo ta arka tam została i wiemy, że ona do dzisiaj tam jest. I oni dostrzegli, że woda rzeczywiście zaczyna opadać, prawda? Kiedy byli na pełnych wodach w tej arce, to woda i trudna do zauważenia, że ta woda opada, prawda? Bo ono zawsze znajdowa się na wierzchu. Ale w tym momencie, kiedy oni już teraz stali na górze, kiedy ta arka była już zaczepiona, że tak powiem, no to oni mogli zauważyć, że rzeczywiście ta woda opada, bo to widzieli po arce, jak ona wynurza się z wody. Czyli po 150 dniach, a to nastąpiło 3 dni później, czyli już 3 dni arka stała na górze Ararat, bo wyliczyliśmy, że po 5 miesiącach to było 147 dni, arka zatrzymuje się na górze Ararat, na wierzchołkach góry Ararat. I teraz za 3 dni, kiedy już arka stoi na miejscu, kiedy już nie dryfuje po wodach, oni po 3 dniach widzą już znaczny spadek w górze. Ta woda zaczyna się rzeczywiście cofać, czyli arka coraz wyżej wynurza się, już mając stały grunt, stałe oparcie ponad wodę. Co te 3 dni, po których oni zaobserwowali, że spadek wód przyniosły nam antytypy? Przede wszystkim 3 dni, one nam dają wymiar czasu, że dają to 32 lata i 3,5 miesiąca od momentu, kiedy arka osiadła na górach, prawda, na szczycie góry. Czyli nastąpiło jakieś wydarzenie po 32 latach, 3,5 miesiąca od tego czasu, kiedy antytypowa arka została wsparta przez tą antytypową górę, a myśmy zauważyli, że było to państwo medoperskie, gdzie nastąpiła restauracja, odnowa narodu izraelskiego, w którym znajdowali się ojcowie Starego Testamentu, to jest lud Boży, tam ludzie się znajdowali, zostali oni wsparci, czy dzieło może przymierza Abrahamowego zostało wsparte poprzez restaurację, poprzez zezwolenie Ezdraszowi na nie tylko na odbudowę, ale na wszczęcie procesu odbudowy religijnej narodu izraelskiego. I teraz widzimy, coś również było ważnego w tym procesie, co miało miejsce po 32 i tam kilku miesiącach od momentu rozpoczęcia tego dzieła przez Ezdrasza. A więc ten ostatni dzień, w którym powiedziałem, że oni zauważyli w tym 3 dniu, że te wody już znacznie opadły, to miał miejsce od października 443 roku do lipca 432 roku przed Chrystusem. Był to koniec 12-letniej misji już nie Ezdrasza, ale Nehemiasza, który dokańczał tę misję odnowy narodu izraelskiego, a zarazem był to początek drugiej części pracy, która wielce przyczyniła się do oczyszczenia Izraela na wiele lat, do przygotowania tego narodu na przyjęcie Mesjasza, tak przynajmniej by się wydawało, że ten naród tak odrestaurowany przyjmie Mesjasza. I czytamy, drodzy braterstwo, Księga Nehemiasza, 13 rozdział, czytamy 6-7 wiersz. 13 rozdział, 6-7 wiersz. Przy tym wszystkim nie byłem w Jerozolimie, albowiem roku 30, i którego Artaxerxesa, króla babilońskiego, przyszedłem do króla, a po wyjściu kilku lat uprosiłem się u króla. A gdy przyszedł do Jerozolimu, wyrozumiałem to złe, które uczynił Eliasyk woli Tobiaszowi, iż mu zbudował gmach w sieniach domu pańskiego. 10 wiersz mówi, nadto się dowiedział, że działy lewitom nie były oddawane, a iż się lewitowie i śpiewacy, którzy pilnowali pracy, rozbiegli każdy do roli swojej. 15-16 wiersz opisuje nam, w jakiej sytuacji Nehemiasz, przychodząc do Izraela, którego dzieła odbudowy podjął się wcześniej Ezdrasz, widzimy, że jednak to dzieło było bardzo trudne do realizowania. Tam był do tego stopnia zdegradowany, że odbudowanym domu pańskim wystawiano ołtarze pogańskim bogom. I czytamy 15-16 wiersz. Oneż dni widziałem ludzie tłoczących prasy w sabat i noszących snopy, które kładli na osły,
także i wina gronne, i figi, i wszelki ciężar przynoszących do Jerozolimy w dzień sabatu, i zgromiłem ich onegoż dnia, którego sprzedawali rzeki. Także Tyryjczycy, którzy mieszkali w nim, przynosili ryby i rozmaite towary, a sprzedawali w sabat synom Judy i w Jeruzalemie. 23 wiersz. W tych dniach ujrzałem też Żydów, którzy sobie pojęli żony azotyckie, amonickie, moabickie, a synowie ich na pole mówili po azotycku, nie umiejąc mówić po żydowsku, ale według języka swego narodu. 30 wiersz mówi. Przeto ich oczyścił od wszelkiego cudzoziemca i postanowiłem początki kapłanom, porządki kapłanom i lewitom, każdemu w pracy jego. A więc widzimy, że Nehemiasz dokończył dzieła Ezdrasza. Ezdrasz nie zdołał całkowicie zreformować narodu izraelskiego. Dopiero dzieło Nehemiasza pozwoliło przywrócić naród izraelski takim, jakim był on przed zwiadowaniem. Czyli całkowicie przywrócić go do Boga, przywrócić działalność kapłanów, lewitów, działalność domu pańskiego w tym narodzie. Czyli dopiero wtedy, w tych warunkach, jakie poczynił Nehemiasz w swoim dziele, można było powiedzieć, że był to naprawdę naród izraelski, a nie naród, jak czytaliśmy, gdzie większość dzieci już zapomniała nawet języka izraelskiego w ustach, mówili po azotycku, po amonicku. A więc naprawdę był to smutny obraz narodu izraelskiego, jaki popadł on po 70-letniej niewoli. Wydaje się, 70 lat to niewiele, ale naprawdę za 70 lat potrafi się naród bardzo, bardzo degradować. A więc, drodzy braterstwo, to było to dokończenie oczyszczania narodu izraelskiego, gdzie przez wiele lat już panował ten porządek, działali kapłani, lewici, były sprawowane ofiary, były sprawowane ofiary Dnia Pojednania, czyli naród izraelski.